Nie, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jesteśmy w drugiej części. Jesteśmy w drugiej części tego materiału. Bardzo ciekawego materiału. Z jednej strony, z drugiej strony napompowano do granic niemożliwości różnymi kłamstwami i półprawdami. Otóż pan Dawid Kamizela, o którym powiedziałem, że go znam, znaczy znam, no wielokrotnie go słyszałem u pana Wolskiego chyba. To są wszystko młodzi ludzie. No, ale powiedzmy sobie, że to, że są młodzi, to nie oznacza, że niczego nie rozumieją. Natomiast myślę sobie, że pan Dawid Kamizela tutaj troszkę przeholował w tym swoim stwierdzeniu. Albowiem zadaje pytanie, gdzie były jakiekolwiek chrzesty bojowe tych jednostek chińskich. I mówi, powtarzam jeszcze raz, to co on powiedział. A powiedział, że Amerykanie, ich okręty brały udział w niemal wszystkich konfliktach zbrojnych XX wieku, czego z kolei brakuje Chinom. Powtarzam jeszcze raz. Jego słowa. Gdzie był jakikolwiek szef bojowy tych jednostek? Gdzie i kiedy Chińczycy mogli zweryfikować słuszność lub błędy projektowe swoich jednostek? W którym momencie ich okręty zostały ostrzelane, wpadły na minę, zostały trafione pociskami przeciwokrętowymi? Nie było tego. Amerykańskie okręty wpadały na miny, zderzały się, nawet tonęły. Ich załogi miały od 1945 roku wiele możliwości, by sprawdzić wyszkolenie, procedury i stosowane rozwiązania techniczne, mówi pan Kamizela. Otóż, i to jest częściowo prawda, no właśnie niestety tak to jest, że być może pan Kamizela w swoim wypowiedzi mówił szerzej na temat tej sprawy, ale ja nic o tym nie wiem, no więc ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewną oczywistość. Otóż, istnieje prawdopodobieństwo lub nawet pewność, że istotnie US Navy brało udział, tak jak powiedział pan Kamizela, we wszystkich konfliktach, jakie prowadziły USA od czasu II wojny światowej. Tyle, że to wojska amerykańskie, lądowe i lotnictwa miały dużo do powiedzenia. Może za wyjątkiem konfliktu koreańskiego. Być może, ale to tylko być może. Ani Rosjanie, ani Chińczycy nie zaangażowali w konflikcie koreańskim lata 50-53 żadnych swoich jednostek nawodnych. Po prostu przewaga Amerykanów była przerażająca na wodzie. Zresztą nie tylko na wodzie, w powietrzu również. Więc to również nie. A proszę mi powiedzieć w takim razie, kiedy ostatnio został ostrzelany jakikolwiek okręt wojenny Stanów Zjednoczonych, gdziekolwiek. Owszem, zdarzały się ataki bombowe na tak zwane terrorystyczne na jednostki amerykańskie. Ja pamiętam ze dwa, może trzy takie ataki. Natomiast owszem, jednostki US Navy dawały ognia ze swoich wszystkich możliwych stanowisk rakietowych, zarówno w pustyni Najburzy, jak gdziekolwiek indziej, gdzie się tylko pojawiły. Tylko że nikt im nie był w stanie zagrozić. Więc stwierdzenie, że amerykańskie okręty wpadały na miny, nie przypominam sobie. Zderzały się, to się zdarzało, ale zderzały się same ze sobą. Nawet tonęły. Od 1945 roku pan Kamizela mówi, US Navy miało wiele możliwości, by sprawdzić wyszkolenie, procedury i stosowane rozwiązania techniczne. I tak, i nie, proszę pana. Dlatego, że po 1945 roku nie było nawet powiadam, w przypadku konfliktu koreańskiego, wojny koreańskiej. Nawet w tym przypadku nie było mowy o tym, że przeciwko US Navy wystąpiły zdecydowane siły, nie wiem, rosyjskie czy chińskie. No po prostu nie. Niczego takiego nie było. A później tym bardziej. Nikt nie potrafił podskoczyć, mówiąc kolokwialnie, US Navy. Ponieważ ona miała siłę niekwestionowaną. To jest jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt tej sprawy jest bardzo prosty. Czy Państwo naprawdę sądzicie, że chińskie wojsko, chińska marynarka wojenna, która została stworzona praktycznie od podstaw, naprawdę, praktycznie od podstaw, w ciągu ostatnich 400 lat, czy ta marynarka wojenna naprawdę musieli ci dowódcy, strategzy chińscy od marynarki wojennej musieli wyważać otwarte drzwi? Naprawdę sądzicie Państwo, że oni byli tacy głupi? Naprawdę sądzicie, że oni nie używali wywiadu, żeby się dowiedzieć, jak te procedury wyglądają w rosyjskim wojsku, czy w rosyjskiej marynarce wojennej, przecież wspaniale rozbudowanej, jak wyglądają w amerykańskiej, jak wyglądają we francuskiej, brytyjskiej. Naprawdę sądzicie Państwo, że oni tego nie wiedzą, że oni sami te wszystkie procedury stworzyli od nowa i tylko pod siebie? No naprawdę? No nie, no, to trzeba być niedorozwiniętym umysłowo, żeby sądzić, że Chińczycy to zrobili od początku sami i tylko dla siebie. I znaczy, oczywiście, że dla siebie, ale sami od nowa. No przecież to bez sensu. Więc ja myślę sobie, że oni wprawdzie na sucho, ale mają to wszystko bardzo mocno przetrenowane. Poza tym rzecz w tym, że z tego co ja wiem, to Chińczycy, chińska, nie tylko chińska armia lądowa, ale chińska marynarka, bardzo często przeprowadza, szczególnie w ostatnim czasie, bardzo często przeprowadza manewry z ostrą amunicją. No a to już nie jest, to już nie są przelewki, to nie zabawki. Wprawdzie to oczywiście, to nie jest wojna, w której giną ludzie, ale myślę, że jeśli się robi poważne ćwiczenia, no to i poważni oficerowie się tym zajmują, no to w takim razie to jest symulacja, wprawdzie symulacja, ale jednak są to ćwiczenia, które w czasie których można przetrenować bardzo wiele sytuacji z rzeczywistości. Nie wszystkie, oczywiście, że nie wszystkie. Wojennych nie, ale bardzo wiele. Dobrze. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na pewne półprawdy, których pan Kamizela się trzyma. Cytuję dalej. Obaj też mówią, czyli zarówno pan Kamizela, jak i ten Amerykanin, o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii. Sojuszach i sojusznikach. Tego zwyczajnie brakuje Chińczykom, którzy przez swoją politykę są praktycznie pozbawieni wsparcia liczących się w regionie graczy. A Amerykanie? Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia to tylko największe państwa skupione w różnego rodzaju układach i porozumieniach z USA. W takim układzie siły sojusznicze będą większe niż siły Chin. Zgadza się. Tak. Kto stanąłby ramię w ramię z Chinami w razie konfliktu z USA? Pyta Kamizela. Lakrześ dodaje, że sojuszników i partnerów Chiny nie będą w stanie pozyskać. Otóż to jest i to jest prawdą, częściową prawdą i częściowym kłamstwem. A w każdym razie częściową nieprawdą. Bo kłamstwo, bo nieprawda nie oznacza wcale, że to jest kłamstwo. Otóż Jest prawdą, że amerykańska US Navy miałaby ewentualnie wsparcie w Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Japonii. I być może nie tylko. Ale a o ile w Australii i Nowej Zelandii prawie stuprocentowo pewne, o tyle w Japonii i Korei Południowej, no to już ze z dużym znakiem zapytania. Bo gdyby na przykład, i tutaj trzeba, naprawdę trzeba myśleć tymi kategoriami, gdyby na przykład okazało się, że dochodzi do konfliktu kinetycznego, militarnego między US Navy i marynarką wojenną i Chinami, no bo US Navy i Chiny, no bo to nie tylko marynarką wojenną Chin, ale po prostu Chiny. US Navy wpływa na Morze Południowochińskie i co? I proszę Państwa, ja od dawna o tym mówię, że w przypadku, no przecież nie jestem wojskowym, nie jestem analitykiem wojskowym, nie jestem, no w ogóle nie mam nic wspólnego z wojskiem. Ale mogę sobie wyobrazić taką sytuację, jako zwykły cywil, że gdybym ja o czymkolwiek decydował ze strony chińskiej, to proszę sobie wyobrazić, że tam powiedzmy sobie 30 jednostek czy 40 jednostek wpływa z różnych miejsc, i to różnych jednostek, i amerykańskich, i australijskich, i załóżmy indyjskich, i japońskich, i południowo-koreańskich, zbliża się z różnych stron do wód terytorialnych, do granic terytorialnych Chin. I gdybym ja był na miejscu Xi Jinpinga, to bym się naprzód oczywiście upewnił, czy oni mają, jakie oni mają zamiary. Ale gdybym doszedł do wniosku na podstawie oczywiście analiz różnych specjalistów, że oni mają złe zamiary w stosunku do Chin, to ja bym w ogóle nie angażował w to marynarki wojennej, chińskiej marynarki. Ja bym użył rakiet przeciwokrętowych przeciwko wszystkim tym jednostkom. I w ciągu jednej godziny spowodował zatopienie wszystkich jednostek, wszystkich tych krajów, które zdecydowały się na wrogie, na wrogi stosunek do, na zaatakowanie Chin. I wtedy po takiej masakrze, bo to była jednostronna masakra w ciągu jednej godziny. Po takiej masakrze rządy tych czterech wymienionych krajów natychmiast zmieniłyby zdanie. Natychmiast. Albowiem jeśli każdy z tych państw straciłby kilka tysięcy marynarzy, a Stany Zjednoczone kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy marynarzy, no to wtedy okazałoby się, że król jest nagi. No i wtedy ci sojusznicy wykruszyliby się dosłownie w ciągu kolejnych kilku godzin. To tyle, jeśli chodzi o ten aspekt. Cytuję dalej. Zdaniem Laka obie strony mają przeciwstawne problemy. Chiny mają potencjał sprzętowy, wciąż go powiększają, wciąż jednak brakuje im szkoleń dla personelu obsługującego nowe jednostki. Nowi rekruci i tak zaczynają od zera, a starszy personel musi zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, który wszedł do służby w ciągu ostatnich 10 lat. Tak, zgadza się, 100%. Z drugiej strony marynarze i jednostki obsługi USA mają duże doświadczenie, chociaż od dłuższego czasu jednostki te nie prowadziły równorzędnej wojny morskiej. A to jest to, o czym ja mówiłem. Ale zmagają się z takim problemem jak gotowość, starzenie się sprzętu, potrzeba budowy większej liczby nowych jednostek w celu powiększenia floty. Proszę Państwa, ten człowiek nie powiedział o tym, ten Lak nie powiedział o tym, że zarówno Chińczycy mają problem, chińska armia ma problem z nowoczesnym sprzętem, jak i amerykańska armia ma problem dokładnie z tym samym. Absolutnie dokładnie z tym samym. Przecież rekruci amerykańscy zaczynają, co to są, inżynierowie po Harvardzie? Nie. Poczynając od tego, że ich nie ma, to ci rekruci są dokładnie w takiej samej sytuacji, jak rekruci chińscy. Zaczynają od zera. Także to nie tak wygląda. No ale... I teraz ostatni akapit. W związku z tym będą również polegać na sojusznikach, czyli Amerykanie. Dlatego, jak mówi, widzimy ostatnio wiele wysiłków na rzecz większego rozwoju zdolności sojuszniczych, takich jak grupa Quad, no tak, Japonia, Indie, Australia, USA, czy AUKUS, czyli Australia, USA, Wielka Brytania, mające na celu budowę nowych okrętów podwodnych dla Australijczyków. Tak to wszystko się zgadza. Tylko, że proszę Państwa, i to jest wszystko. Pan Łukasz Maziewski to napisał. To wszystko fajnie, tylko że te nowi sojusznicy, nowe układy, grupy nowe, tylko że pytanie, czy ci sojusznicy tak chętnie będą się bić za amerykańskie sprawy. Czy oni na pewno będą tacy chętni do wysyłania swoich chłopców na dno Morza Południowochińskiego? Czy na pewno, jeśli w Zatoce Tokijskiej, gdzie stacjonuje spora część floty amerykańskiej, jeśli Chińczycy urządzą w Zatoce Tokijskiej kolejny Pearl Harbor, ale już nie przy pomocy samolotów, tylko przy pomocy rakiet przeciwokrętowych, to czy Japończycy natychmiast nie zdecydują, że to jednak taka zabawa im nie odpowiada? Jeśli na Okinawie lotniska i okręty amerykańskie zostaną zrównane z ziemią, znaczy lotniska zostaną zrównane z ziemią, a okręty amerykańskie zbadają dno portów, w których stoją, to czy na pewno Japończycy będą tak entuzjastycznie podchodzić do tego, żeby one stacjonowały tam dalej? Żeby US Navy stacjonowała tam dalej? Albo US Force? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Także myślę, że pan Łukasz Maziewski miał dobre chęci polizania tyłka amerykańskiego, wejścia w tyłek amerykański bez wazeliny, ale mu to chyba niekoniecznie wyszło. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.